Witaj. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak praktyczny jest kurs cudów. Ponieważ jeżeli pozostaje on tylko pustą koncepcją, ideą, książką, bez zastosowania, osobistego zastosowania dla ciebie, to nie ma on absolutnie żadnego znaczenia. Istotą kursu cudów jest doświadczenie. Jeżeli nie doświadczasz oświecenia, czy też obudzenia swojego umysłu, czy też przemiany swojego umysłu, nie rozpoznajesz tego, kim jesteś wprawdzie, nie będziesz rozumiał tego kursu cudów. Zrozumienie przychodzi wraz z doświadczeniem. Dopóki nie doświadczasz tego, jedyne co robisz, i mogę to mówić z głębokiego, osobistego doświadczenia, zaprzeczasz kursowi cudów. Kiedy doświadczasz tego, czym jest kurs cudów, rozpoznajesz, że tak naprawdę nigdy nie mogłeś zaprzeczyć. Ponieważ nigdy nie mogłeś zaprzeczyć prawdzie. Jednak w swoim wyobrażeniu o sobie, w świecie oddzielenia, w którym myślisz, że jesteś ciałem, w którym wokół siebie widzisz miliony, miliardy rzeczy oddzielonych od ciebie, sytuacji, z którymi musisz sobie radzić, ten kurs jest absolutnie niewyobrażalną i niezrozumiałą ideą. Dlatego nauczamy, że jedyną drogą do rozpoznania tego, czym jest, jest poddanie się. Jedyną drogą do poznania prawdy o tobie, Boga, rzeczywistości, siebie samego, jest poddanie się. I jedyny moment, kiedy może się to wydarzyć, jest kiedy? Powiedz do mnie teraz. Teraz jest jedyny moment, kiedy mogę ogłosić absolutną niemożność radzenia sobie z sytuacją, w której się znajduję, i poddać się. Tak długo jak myślisz, że możesz sobie radzić z sytuacją, w której się znajdujesz, będziesz sobie radził z sytuacją, w której się znajdujesz. Nie będziesz szukał czegoś innego, nie będziesz prosił o pomoc, nie będziesz polegał na Bogu, swoim Ojcu. Będziesz sobie radził ze światem. Będziesz myślał, że masz nad nim kontrolę, i będziesz rozwiązywał problem. A jedyne, do czego kurs próbuje cię doprowadzić, to do chwili braku rozwiązania. Do chwili, w której nie próbujesz już samemu znaleźć recepty na to, jak się czujesz, jak się czuć. Po prostu musisz puścić. Jedyną czynnością, której nauczamy, jest czynność puszczania, czy też uwalniania. Jest to absolutnie przeciwstawne wobec tego, jak myśli człowiek. Człowiek, myślenie człowieka opiera się na trzymaniu, gromadzeniu, tak? Gromadzisz myśli i porównujesz myśli. Próbujesz ustawiać je w sekwencji. Tak? I przechodzisz z jednej sekwencji myśli do innej sekwencji myśli. Tak? Najpierw jesteś w punkcie A, pozbierałeś swoje myśli, które wszystkie są oparte na przeszłości, i następnie przechodzisz do sekwencji, do punktu B. W oparciu o tego, co dowiedziałeś się w punkcie A, z punktu B przechodzisz do C. I tak dalej. Żyjesz w tak zwanym liniowym czasie, w którym tak naprawdę nic się nie dzieje, ponieważ wszystko jest oparte na przeszłości. Jest to dla ciebie bardzo prawdziwe, ponieważ urzeczywistniasz to w swoim umyśle za pomocą czego? Myśli. Tak? Kurs cudów nie odbiera ci twoich myśli, tak? Mówi ci od samego początku, że twoje myśli pokazują ci świat, który widzisz. Nadałeś swoim myślom całe znaczenie, jakie to dla ciebie ma. Widzisz na zewnątrz obraz swoich własnych myśli. Teraz pytanie jest czy, takie, czy jesteś zadowolony ze swoich myśli, tak? Co widzisz, tak? Ponieważ to, co widzisz, pokazuje ci to, co myślisz, tak? I to, co czujesz, pokazuje ci to, co myślisz, tak? Ponieważ myśl i postrzeganie są tak naprawdę jednoczesne. Nie ma oddzielenia między przyczyną a skutkiem. Jako człowiek myślisz, że jest. Ale wprawdzie nie ma. Myśl i jej rezultat są jednoczesne. A więc to, jak się czujesz, czy to, co widzisz, pokazuje ci, jaką kierujesz się myślą. Tak? Jeżeli opierasz się swoją rzeczywistość na myśli o oddzieleniu, to będziesz widział oddzielony świat. Będziesz widział świat, w którym wszystko cię atakuje. Będziesz widział świat grzechu. Będziesz widział świat, w którym nie masz niskie poczucie wartości albo masz wysokie poczucie wartości, tak? Co jest niczym innym, jak tylko porównywaniem się z kimś innym na zewnątrz ciebie. Tak? Będziesz myślał, że świat na ciebie wpływa. Będziesz myślał, że coś na zewnątrz ciebie może powiedzieć ci, kim jesteś. Co za beznadziejna sytuacja. Jeśli przyjrzałbyś się temu, że cała twoja rzeczywistość opiera się na twoja obiektywna rzeczywistość w świecie czasu i przestrzeni opiera się na reagowaniu i na próbie kontrolowania świata, nad którym tak naprawdę nie masz kontroli, to zobaczyłbyś bezsensowność tego i natychmiast zająłbyś się przemianą swojego umysłu. Problem jest tym, że wciąż myślisz, że masz wciąż złudzenie kontroli. Wciąż myślisz, że możesz obronić się przed swoimi myślami na zewnątrz ciebie, tak? Nieustanne twoja cała energia jest skupiona na bronieniu się przed swoimi własnymi projekcjami, tak? Powiedz do mnie, nie ma nic na zewnątrz mnie. Tak? Wszystko, co widzisz, jest projekcją twojego własnego umysłu, tak? Widzisz to takim, jakim to widzisz, ponieważ tego chcesz. Dlaczego? Ponieważ myśl i jego rezultaty są jednoczesne. Zawsze dostajesz rezultat swojego myślenia, a więc jeśli widzisz siebie jako ciało, będziesz postrzegał świat ciał, tak? Jeśli widzisz się jako oddzielonego, będziesz widział świat oddzielenia, ponieważ tego chcesz, tak? I w świecie tym wszystko i wszyscy będą wydawali się na ciebie wpływać, tak? A więc skoro wpływają na ciebie, to co? Musisz się bronić. Temu poświęcasz całą swoją energię, bronieniu się przed czymś, co sam wyprojektowałeś na zewnątrz. Zapomniałeś, że wyprojektowałeś to na zewnątrz, myślisz teraz, że to jest ktoś inny, tak? I spędzasz dnie i godziny i lata na dyskutowaniu, na negocjacjach, na wymianie, na wojnach, na konfliktach ze swoimi własnymi projekcjami. Zamiast zobaczyć, że widzisz jedynie swoje własne myśli rzutowane na zewnątrz. Jakże proste stałoby się rozwiązanie, gdybyś zobaczył pojedynczość swojego umysłu, że dosłownie jesteś przyczyną świata, który widzisz. Ale to jest tylko pierwszy krok. Ponieważ tak naprawdę świat, który widzisz, nie ma nic wspólnego z Bogiem. A więc nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Że jedynie rzeczywistość jest, jedynie Bóg jest. I ty tym jesteś. Jesteś jego doskonałym rozszerzeniem. A więc przyczyna świata, który widzisz, ty oddzielony, tak naprawdę nie masz nic wspólnego z rzeczywistością. Więc widzisz jedynie złudzenia swojego własnego wytworu, które urzeczywistniasz. Tak? Są one dla ciebie bardzo prawdziwe. Nie pomogę ci, mówiąc ci, że ten świat jest złudzeniem. Nie pomożesz sobie, wyobrażając sobie, że to jest złudzenie. Ponieważ póki nie doświadczysz prawdziwej przemiany swojego umysłu, będzie to dla ciebie prawdziwe. Tak? Więc w tym sensie nie chcemy, żebyś w sposób koncepcyjny przyznawał, że jest to nieprawdziwe. Jak dopóki jest prawdziwe. Masz doświadczyć, Jezus mówi w jednej z lekcji, chyba 91 czy 92, że masz doświadczyć czegoś dużo prawdziwszego niż ciało. Tak? Masz doświadczyć wolności, czy też pełni, miłości, tego, jakim zostałeś stworzony. A nie doświadczysz tego tak długo, jak trzymasz się tej małości, którą myślisz, że masz. Jak tak długo, jak trzymasz się ograniczenia. Gdzieś w pewnym momencie musisz mieć dość. Gdzieś w pewnym momencie przychodzi taki punkt, taki moment w całej twojej sekwencji liniowego czasu, w którym po prostu mówisz, nie mogę tego więcej robić. Pytanie jest tylko, jak długo będziesz próbował przetwarzać problem i rozwiązywać problem i udawać, że masz kontrolę nad światem. Jak długo będziesz próbował walczyć ze światem, wciąż starzejąc się i umierając, jak długo, dopóki nie uświadomisz sobie, że ta walka jest bezsensowna, ponieważ walczysz jedynie ze swoimi myślami, bronisz się przed samym sobą. I kiedy zobaczysz, że walczysz ze swoimi własnymi myślami, że bronisz się przed samym sobą, jedyna czynność umysłu, jaka pozostaje ci, to włączyć swoje myśli. Te myśli, które gdzieś rzutowałeś na zewnątrz, które wyprojektowałeś tam i myślisz, że są oddzielone od siebie, musisz je teraz zaprosić do środka. To jest ostatnia rzecz, którą chcesz zrobić, ponieważ to oznacza, że będziesz musiał się zmierzyć z czymś, co odrzuciłeś. Tak? Nie chcesz czuć bólu swojego własnego umysłu, nie chcesz czuć winy, tak? Dlatego rzutowałeś się na świat. Dlatego teraz świat jest winny tego, jak się czujesz. Dlatego to, co mówi ci twój szef w pracy, jest winny tego, jak się czujesz. Twój mąż czy twoja żona jest winny tego, jak się czujesz, tak? Rząd jest winny tego, jak się czujesz. Pogoda jest winna tego, jak się czujesz, tak? Wszystko na zewnątrz siebie mówi ci, czym jesteś. Dlaczego? Ponieważ wina, ból, oddzielenia stało się tak nie do zniesienia, że musiałeś to rzutować na zewnątrz. Musiałeś powiedzieć, ktoś inny tam jest winny, nie ja. I teraz, kiedy mówimy, żebyś na chwilę stanął w kompletnej odpowiedzialności za świat, który widzisz, tak? W tej chwili całkowitej winy, nie chcesz tego zrobić, ponieważ jest to druzgocące, tak? Boisz się tej chwili. Boisz się spojrzeć na swoje własne nienawistne myśli. Boisz się spojrzeć na swoje własne atakujące myśli. Ale tylko w tym miejscu, gdy na nie spojrzysz, tylko w tym punkcie dokonuje się zbawienia. Tylko w tym punkcie możesz rozpoznać swoją niewinność. Tylko w tym punkcie możesz rozpoznać, że nikt cię nie atakuje. Rzeczywistość ataku podtrzymujesz swoim umyśle poprzez obronę przed atakiem. Kiedy pozwolisz, żeby napadły cię twoje własne myśli, tak? Nie będziesz się bronił. Jezus mówi w kazaniu na górze, nie stawiaj oporu złemu, tak? Nie opieraj się złu. Złem, czym jest zło? Zło to jest oddzielenie. Zło to jest obiektywna rzeczywistość, którą widzisz na zewnątrz siebie, tak? Jeżeli przez chwilę nie będziesz się opierał temu, to co? Może się wydawać, jakby cała czasoprzestrzeń zapadała się na tobie. Ale to jest tylko chwila. Jezus mówi, nie bój się, będę tam z tobą, ponieważ przeszedłem przez tą druzgocącą chwilę, znalazłem się po drugiej stronie i mogę ci pokazać nierzeczywistość tego, czego się boisz. Mogę z tobą przejść na drugą stronę. Mogę stanąć z tobą i stoję z tobą i jestem przy tobie cały czas w chwili twojej, możemy to nazwać, ciemnej nocy duszy. Tak? Jestem z tobą w tej chwili lęku, w tej chwili, do której boisz się pójść. Jestem z tobą, nie bój się. Stań tam przez chwilę, pozwól, żeby wszystko, co rzutowałeś tam na zewnątrz, wróciło do ciebie i spójrz na to jako na swoją myśl. Kiedy spojrzysz na to jako na swoją myśl, jakże nierozsądne stanie się bronienie przed swoimi własnymi myślami. Zobaczysz, że kompletnie twoja obrona, atak, obrona, co jest tym samym, tak naprawdę są bez żadnej treści. Zobaczysz, że nie ma w tym żadnej substancji. Nie, jest to kompletnie iluzoryczne. Kompletną iluzoryczność tego możesz zobaczyć tylko w absolutnej pojedynczości swojego umysłu. Nie będzie to iluzoryczne tak długo, jak rzutujesz na zewnątrz, tak długo, jak dokonujesz projekcji, tak długo, jak myślisz, że jesteś na zewnątrz ciebie, tak długo, jak myślisz, że jesteś ty i ktoś inny. Kiedy stajesz w całkowitej odpowiedzialności, widzisz przypominasz sobie, dostaję w tej chwili rezultat swojego myślenia. Tak, rozejrzyj się po świecie, który widzisz, tak? Otwórz oczy i rozejrzyj się, tak? Widzę swój własny umysł. Tak? To nie są jakieś odrębne przedmioty, jakieś tacyś odrębni ludzie, to jestem ja w hologramie swojego własnego umysłu. Nie ma nic na zewnątrz mnie. Nie jesteś jakimś ciałem wśród 6 miliardów innych lat, które musisz się ocierać, którymi musisz walczyć, z którymi musisz negocjować. Nie. Jesteś w swojej myśli o oddzieleniu, jesteś całością oddzielenia. I kiedy zobaczysz, że jesteś całością tego hologramu oddzielenia, zobaczysz również swoją pełnię. Zobaczysz, że jest to tylko jak te cyferki w Matrixie. W filmie Matrix, tak? Zobaczysz, że jest tylko energia światła. Tak? Jest to energia światła w twoim własnym umyśle, której nadałeś znaczenie, tak? Którą uczyniłeś czymś solidnym, czymś twardym, tak? Czymś, z czym się teraz zderzasz. A to jest tylko światło. I gdy staniesz w tej chwili absolutnej pojedynczości, odpowiedzialności za swoje myśli, w tym momencie doświadczasz swojej pełni. W tym momencie doświadczasz siebie takiego, jakim stworzył cię Bóg. Ponieważ to jest punkt, w którym nie uciekasz. Nie próbujesz znaleźć rozwiązania gdzieś indziej. Nie próbujesz pójść do innego miejsca, czy w jakiś... znaleźć się w jakimś innym czasie. Jest tylko ten moment i tylko to miejsce i jesteś tylko ty. I tu i teraz możesz przemienić swój umysł. To jest twój kurs cudów. Tak? Kurs cudów jest przemianą twojego umysłu, niczym innym. Nie jest zbiorem koncepcji, które możesz włożyć do worka koncepcji, które już miałeś. Kurs cudów jest absolutnym, całkowitym porzuceniem tego, co myślałeś, że wiesz. Jest zastąpieniem tego, co myślałeś, że wiesz, całkowicie nowym doświadczeniem. Nic dziwnego, że się boisz kursu cudów, tak? Nic dziwnego, że się boisz zastąpienia. Tak długo, jak trzymasz się tego, co myślisz, że wiesz, tak długo, jak nadajesz wartość swojemu własnemu bólowi, swojemu własnemu konfliktowi, swojej własnej tożsamości, która fundamentalnie jest oparta na konflikcie, nie będziesz chciał jej puścić. Tylko w momencie, gdy masz całkowicie dość konfliktu własnego umysłu, gdzie nie możesz tego więcej robić. Mówisz pomocy. Chcę czegoś kompletnie innego. Nie mogę więcej przetwarzać tej gry ataku i obrony przed samym sobą. Chcę czegoś innego, pomocy. Tak, jak widzisz, jak nikt nie może tego zrobić za ciebie, jest to przedsięwzięcie, którego dokonujesz indywidualnie sam w swoim umyśle. I kiedy ty to dokonasz, widzisz, że wszyscy to już dokonali. Kiedy twój umysł jest uzdrowiony, widzisz wszystko jako uzdrowione. Dopóki ty nie jesteś uzdrowiony, dopóki czujesz się grzeszny, czujesz się oddzielony, takim będziesz widział wszystko. Nie ma niczego pomiędzy. Więc rzecz jest jedynie w tym, co chcesz widzieć. Skoro wszystko jest myślą i myśl ma całą moc, jaką ty jej nadajesz. Używasz całej mocy wszechświata, by nadawać znaczenie swoim własnym myślom, to możesz przemienić swoje myślenie. Możesz zdecydować się myśleć inaczej. I tutaj nie mówię o próbie koncepcyjnego zastąpienia, wizualizacji, czy jakiejś idei, zastąpienia myśli z czasu i przestrzeni innymi myślami, które znasz z czasu i przestrzeni. Jedyna czynność umysłu, przez jaką przechodzisz w procesie twojej transformacji, to jest nie to. Tak? To jest twoje rozpoznanie, że żadna z twoich myśli nie ma znaczenia. Każda z nich jest kompletnie bez znaczenia. ty nadałaś jej całe znaczenie, jakie ma i cierpiałeś z powodu tej konsekwencji, cierpiałeś z powodu konsekwencji własnego osądu i tego już dłużej nie chcesz. A więc prawdziwa myśl, to kim jesteś, zostaje ci dane. Czy widzisz, jak piękne, jak łatwe to się staje, kiedy pozwolisz, żeby zostało ci to dane. Jak trudne jest to, kiedy próbujesz to zrobić sam, tak? Jedyne, o co jesteś proszony, to żeby zatrzymać się i powiedzieć, musi być coś innego. Jeżeli jest coś takiego jak życie wieczne, jak rzeczywistość, jak Bóg, jak prawda, jak miłość, to nie może być to światem, w którym wszystko starzeje się, choruje i umiera, atakuje jedno drugie, w którym wszystko jest odzwierciedleniem ograniczenia. Nawet jeśli przez chwilę odczuwasz radość, to nawet tę radość ostatecznie tracisz. Tracisz swoich bliskich, tych, których kochasz. Nazywasz to życiem. Tak? I próbujesz znaleźć swoje miejsce tutaj. Jezus ci mówił już 2000 lat temu, tak? Że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć. Nie ma tutaj miejsca dla ciebie. A jednak próbujesz znaleźć sobie miejsce. Tak? Próbujesz wciąż rozwiązywać problem. Wciąż na nowo i na nowo. I zawsze, a Jezus... Probudzony umysł, jakikolwiek obudzony umysł będzie cię nauczał wciąż tej samej lekcji. To nie to. Prawda jest, rzeczywistość jest, ale to nie to. Nie musisz wiedzieć, czym to jest. Musisz tylko pamiętać, że to nie to. Tak? I w tym jest twoja przemiana. To, czym jest rzeczywistość, jest ci dane. Tak? Ty musisz tylko chcieć puścić ograniczenie. Tak długo jak chcesz ograniczenia, rzeczywistość nie jest mile widziana. Nie może wejść do twojego umysłu, nie możesz jej doświadczyć, nie możesz doświadczyć odrobiny miłości. Tak? Miłość, komunikacja musi być pełna, żeby mogła być prawdziwa. Nie ma w niej kompromisu, nie ma w niej odrobiny ograniczenia. Tak długo jak cenisz ograniczenie, nie możesz cenić miłości, nie możesz cenić życia, które nie zna ograniczenia. Wow. Chciałbym przeczytać ci z rozdziału 21 fragment zatytułowany Ostatnie pytanie bez odpowiedzi. Wow. Czyż nie widzisz, że całe twoje nieszczęście bierze się z dziwnego przekonania, iż jesteś bezsilny? Ceną grzechu jest bycie bezradnym. Bezradność jest stanem grzechu, tym jednym wymogiem, którego on żąda, aby w niego wierzyć. Tylko bezradni mogliby wierzyć w niego. Tak? Brzmi to znajomo? A jestem bezsilny, tak? Świat mówi mi, kim jestem. Muszę reagować, tak? Ogrom nie ma uroku dla nikogo, oprócz tych, którzy są mali. Tylko ci, którzy wpierw uwierzą, że są mali, mogliby widzieć w nim powab. Zdrada wobec Syna Bożego jest obroną tych, którzy się z Nim nie utożsamiają. Ty zaś albo jesteś za Nim, albo przeciwko Niemu. Kochasz Go, albo atakujesz. Chronisz Jego jedność, albo widzisz Go zdruzgotanym i uśmierconym przez swój atak. Widzisz, jak bezkompromisowe? Nie ma niczego pomiędzy. Albo atakujesz swoją rzeczywistość, Syna Bożego, którym jesteś, albo się z Nim utożsamiasz. Nikt nie wierzy, że Syn Boży jest bezsilny. Ci zaś, którzy widzą siebie bezradnymi, muszą wierzyć, że nie są Synem Bożym. W każdym zdaniu Kursu Cudów Jezus przypomina ci o pojedynczości twojego umysłu. Na różne sposoby mówi ci, że jesteś tylko ty. Ci zaś, którzy widzą siebie bezradnymi, muszą wierzyć, że nie są Synem Bożym. Czymże mogą być, jeśli nie Jego wrogami? I cóż mogą czynić poza zazdroszczeniem Mu Jego mocy, a poprzez swą zazdrość sprawianiem, że się jej boją? Dlatego mówię ci zawsze, że nie mogę tego zrobić za ciebie. Gdybym mógł zrobić to za ciebie, gdybym mógł się obudzić za ciebie, mógł cię uzdrowić, tak? Bez decyzji w twoim umyśle, tak naprawdę zniewoliłbym ciebie. Nie mogę odebrać ci mocy, mogę ci tylko oddać z powrotem Twoją moc, przypomnieć Ci, że masz całą moc umysłu, by zmienić zdanie. Tak, gdybym ja miał coś, czego Ty nie masz, musiałbyś się, tak jak powiedział Jezus przed chwilą, musiałbyś się mnie bać, tak? Albo musiałbyś mi zazdrościć, tak? On ma coś, czego nie ma. On jest obudzony, ja nie jestem obudzony, tak? I nawet jeśli przez chwilę może byś miał mnie za jakiegoś guru, tak? Miałbyś mnie za kogoś, kto wie więcej. Czciłbyś mnie, tak? Chwilę później twoja cześć obróciłaby się w atak. Tak? Taka jest natura wiary, że coś na zewnątrz ciebie jest inne niż ty. Coś na zewnątrz ciebie jest mniejsze lub większe niż ty. Dlatego moim pojedynczym nauczaniem nie jest to, że mam coś więcej, że ja mam coś, czego ty nie masz. Wiem, że ty wiesz dokładnie to, czego cię nauczam. Tak? Moje obudzenie jest twoim obudzeniem. Jedyne, czym być może się różnimy, to tym, gdzie jesteśmy w czasie. Tak? Ale czas tak naprawdę nie ma znaczenia. Tak? Dla ciebie, tak długo jak wierzysz w czas, ma znaczenie, a więc będzie miało dla ciebie znaczenie, jeśli cierpisz, jeżeli zaprzeczasz temu, co mówi ci głos spoza czasu, temu, co mówię ci w tej chwili. Tak? Ale kiedy słyszysz to, co mówię ci w tej chwili, czas znika. Jest tylko ten jeden moment, w którym słyszysz, w którym zawsze słyszałeś. A więc nie daję ci, jak widzisz, nie daję ci żadnego czasu. Nie pozwolę ci na czas, w którym będziesz czcił mnie. Tak? W którym będziesz uznawał, że mam coś, czego ty nie masz. Nie. Powiem ci, że jesteś doskonały i całkowity, jakim stworzył cię Bóg. Tym jest twoja rzeczywistość, ponieważ tym jest moja rzeczywistość. Nie ma nic innego. I możesz tego doświadczyć tu i teraz. I zależy to jedynie od twojej decyzji. Od twojej decyzji, by nie robić więcej tego, co robiłeś. Od twojej decyzji powiedzieć dość ograniczenia, dość zmagania się, dość śmierci, dość oddzielenia. Nie to, chcę czegoś innego. Tak? Czy widzisz, jak jest to czynną decyzją, jak możesz użyć całej mocy swojego umysłu, by podjąć tą decyzję? Nie mów mi, że nie możesz. Tak? Cała decyzja. W tej chwili możesz podjąć decyzję, żeby widzieć inaczej. Czemu by nie podjąć tej jednej decyzji? Czemu by używać mocy, całej mocy wszechświata, by wierzyć w ograniczenie? Czemu by się zamiast tego nie poddać i użyć mocy, której używałem dla wiary w śmierć, dla wiary w ograniczenie, by użyć tej samej mocy dla potwierdzenia życia, dla rozpoznania, że nie ma nic na zewnątrz mnie, dla rozpoznania, że jestem niewinny i doskonały, jakim stworzył mnie Bóg. To jest dokładnie ta sama moc. Czego chcesz? Więc wracam do tekstu. Więc jeśli myślisz, że tak, że jesteś czymś innym niż Syn Boży, będziesz mu zazdrościł, będziesz, tak, cóż mogą czynić, tak, poza zazdroszczeniem mu jego mocy, a poprzez swą zazdrość sprawianiem, że się jej boją. To są ciemni, milczący, wylęknieni i sami oraz ci, którzy się nie komunikują w obawie, że moc Syna Bożego ich zabije i którzy wznoszą przeciw niemu swoją bezradność. Przyłączają się do armii bezsilnych, by prowadzić przeciw niemu swoją wojnę zemsty, goryczy i złośliwości, by sprawić, że będzie stanowił z nim jedność. Tak? A więc spróbujesz z Syna Bożego, z niewinności, uczynić coś jednego z tobą. Tak? Próbujesz widzieć w nim, nie ma możliwości, żebyś widział w nim coś innego niż to, co widzisz w sobie. A więc jeśli widzisz siebie jako ciało, będziesz widział mnie jako ciało, będziesz... Nawet jeśli przez chwilę będziesz wydawał się wielbić obiekt na zewnątrz siebie, za tym uwielbieniem, jeżeli to jest na zewnątrz siebie, od razu kryje się atak. Dlaczego? Ponieważ jest to na zewnątrz ciebie. A jeśli jest na zewnątrz ciebie, to jest coś inne niż, coś, czymś innym niż ty, może cię zaatakować. Możesz temu zazdrościć. Tak. A więc nie ma znaczenia, czy będziesz nazywał swojego brata dobrym, a siebie złym. Czy będziesz go nazywał obudzonym, a siebie nieobudzonym. Tak długo, jak postrzegasz go jako różnego od siebie, będziesz widział go tak samo, jak widzisz siebie. Będziesz go widział jako inne ciało, co jest kompletnie bez znaczenia. To, czego nauczamy, to rozpoznania pojedynczości twojego umysłu, w której widzisz, że tak naprawdę nie jesteś ciałem, że jesteś wolny. Tak? I to doświadczenie jest absolutnie fizyczne. To nie jest jakimś odlotem, odejściem w eteryczność. Nie, to jest fizycznym doświadczeniem przemiany twojego umysłu tu i teraz. Tak? To jest wzięciem kompletnej odpowiedzialności za swoje myśli, rozpoznaniem, o mój Boże, to wszystko ja. W tej pojedynczości twojego umysłu w oddzieleniu rozpoznajesz jej absolutną nierzeczywistość. I rozpoznajesz swoją pojedynczość jako jedynego Syna Boga. Rozpoznajesz wolność, jedność, pełnię, która nigdy nie miała nic wspólnego z ciałem. Ciało, no daj spokój, ciało jest ograniczeniem. Tak? Ciało nie może się komunikować. Ciało nie może pójść do wszechświata. Ale ty możesz. I dzieje się to poprzez fizyczne zmartwychwstanie. Poprzez prawdziwą przemianę twojego umysłu, która również włącza tę ideę, którą nazwałeś ciałem. Tak? Jezus mówi, że Duch Święty użyje wszystkiego, co wytworzyłeś, jako pokusę, jako sprzeciw wobec rzeczywistości, użyje to dla zbawienia. I teraz ciało stanie się środkiem komunikacji, zamiast być środkiem do ataku. I stanie się pełne i święte, ponieważ nie będziesz mu nadawał żadnego znaczenia. Będziesz widział, że jest całkowicie neutralne. I w tej absolutnej neutralności będzie całkowicie uzdrowione, ponieważ twój umysł będzie uzdrowiony. Wracamy do tekstu. Ponieważ nie wiedzą, tak, że stanowią z nim jedność, Synem Bożym, nie poznają, kogo nienawidzą. Zaiste, jakże nędzną są armią. Każdy z nich jest równie skory zaatakować swego brata lub obrócić się przeciwko sobie, jak pamiętać, że myśleli, iż walczą o wspólną sprawę. Ciemni zdają się zapamiętali, silni i głośni. Nie znają jednak swojego wroga, poza tym, że go nienawidzą. W nienawiści zeszli się razem, lecz się nie złączyli. Gdyby to bowiem uczynili, nienawiść byłaby niemożliwa. Armia bezsilnych musi się rozformować w obecności siły. Ci, którzy są silni, nigdy nie są zdradliwi, bo nie mają potrzeby, by śnić o mocy i odgrywać swoje sny. Jak armia działałaby w snach? Dowolnie. Można byłoby ją ujrzeć podczas ataku kogokolwiek, czymkolwiek. Sny nie mają w sobie rozumu. W nich kwiat obraca się w zatrutą strzałę. Dziecko staje się gigantem, a mysz ryczy jak lew. Miłość zaś równie łatwo obraca się w nienawiść. To nie jest armia, lecz dom wariatów. To, co wydaje się planowanym atakiem, jest harmidrem. Armia bezsilnych jest zaiste słaba. Nie ma broni i nie ma wroga. O tak, może dokonać najazdu na cały świat i szukać wroga, lecz nigdy nie będzie mogła znaleźć czegoś, czego nie ma. O tak, może śnić, że znalazła wroga, ale to się zmienia nawet w momencie ataku. Także natychmiast puszcza się w pogoń, by znaleźć innego i nigdy nie zaznaje spoczynku w zwycięstwie. Czy brzmi to znajomo? Tak? Gdy nawet przezwyciężysz jakiś problem, przezwyciężysz swojego wroga, natychmiast znajdujesz następny i następny i następny. I nigdy nie ma końca, nigdy nie doświadczasz pokoju. Tak? Teraz ofiarowana ci jest alternatywa dla tego poszukiwania na zewnątrz siebie, dla tego atakowania samego siebie. Tak? To, co kurs cudów oferuje, to pokój twojego umysłu. Nigdy nie doświadczysz pokoju, atakując siebie. Okej, wracamy do tekstu. Więc nigdy nie zaznaje ta armia, nigdy nie zaznaje odpoczynku w zwycięstwie, tak? Armia twoich własnych myśli, twoich projekcji. Nigdy nie zaznaje spokoju. Znaje odpoczynku w zwycięstwie. Goniąc zaś, obraca się przeciwko sobie, myśląc, że ujrzała w przelocie wielkiego wroga, który zawsze umyka jej morderczemu atakowi, obracając się w coś innego. Jakże zdradziecki wydaje się ten wróg, który zmienia się tak, że nie sposób go nawet rozpoznać. Niemniej jednak nienawiść musi mieć obiekt. Wiara w grzech nie może istnieć bez wroga. Któż z tych, którzy wierzą w grzech, mógłby ośmielić się wierzyć, że nie ma wroga? Czy mógłby przyznać, że nikt nie uczynił go bezsilnym? Rozum z pewnością nakazałby mu zaprzestać szukania tego, czego nie można odnaleźć. Wpierw jednak musi on chcieć postrzegać taki świat, w którym nie ma grzechu. Nie musi rozumieć, jak może go widzieć. Nie powinien też próbować tego zrozumieć. Dlatego mówimy ci, nie próbuj zrozumieć tego kursu. Tak? Zrozumienie przychodzi wraz z doświadczeniem tego. Jeżeli bowiem skupi się na tym, czego nie może zrozumieć, uwypukli jedynie swoją bezradność, tak? Gdzieś mówił, o, nie mogę zrozumieć, nie potrafię zrozumieć tego kursu, jaki jestem bezradny. Tak? I pozwoli grzechowi powiedzieć mu, że sam musi być swoim wrogiem. A więc nie o to jesteś proszony. Jesteś proszony o całkowicie inną czynność w swoim umyśle. Tak? Jesteś proszony, abyś zadał sobie pytanie, czego chcesz. I do tego właśnie dochodzimy. Tak? Pozwól mu jednak zadać sobie tylko te pytania, na które musi odpowiedzieć, by zostało to dokonane dla niego. To doświadczenie zostanie dokonane za ciebie, tak? Ale musisz zadać sobie te pytania. I oto one. Czy pragnę świata, którym ja rządzę, zamiast takiego, który rządzi mną? Tak? Nie musisz rozumieć tego kursu. Nie musisz rozumieć koncepcji. Ponieważ rozumienie koncepcji tak naprawdę też jest zaprzeczeniem tego, czym jest kurs cudów. Doświadczenie tego kursu jest całkowitym wyniesieniem poza koncepcję. A więc nie musisz go rozumieć, musisz zadać sobie, zatrzymać się i zadać sobie te pytania. Po pierwsze, czy pragnę świata, którym ja rządzę, zamiast takiego, który rządzi mną? Po drugie, czy pragnę świata, w którym jestem mocny, zamiast takiego, w którym jestem bezradny? Po trzecie, czy pragnę świata, w którym nie mam wrogów i nie mogę zgrzeszyć? I wreszcie, po czwarte, i czy chcę ujrzeć to, czemu zaprzeczyłem, ponieważ to jest prawdą? Być może odpowiedziałeś już na trzy pierwsze pytania, lecz jeszcze nie na to ostatnie. Ono bowiem nadal wydaje się napawać lękiem, tak? Na to pytanie, czy chcę ujrzeć to, czemu zaprzeczyłem, ponieważ jest to prawdą? Czy chcę ujrzeć prawdę, której zaprzeczyłem? Ono bowiem nadal wydaje się napawać lękiem, jest niepodobne do poprzednich. Rozum zapewniłby cię jednak, że wszystkie są takie same. Powiedzieliśmy, że rok ten będzie uwypuklał tożsamość rzeczy, które są takie same. To końcowe pytanie, będące zaiste ostatnim, na które musisz odpowiedzieć, nadal zdaje się zawierać groźbę, którą te inne dla ciebie utraciły. A owa wyobrażona różnica daje dowód twemu przekonaniu, że prawda może być twym wrogiem, którego jednak możesz odnaleźć. Wydawałoby się zatem, że tu jest ostatnia nadzieja, jaka pozostała na odnalezienie grzechu i nieprzyjęcie mocy. Posłuchaj, nie zapominaj, że wybór między grzechem a prawdą, bezradnością a mocą jest wyborem między atakiem a uzdrowieniem. Uzdrowienie bowiem pochodzi z mocy, a atak z bezradności. Słyszałeś? Uzdrowienie bowiem pochodzi z mocy, a atak z bezradności. Tego, kogo atakujesz, nie możesz chcieć uzdrowić. Ten zaś, kogo uzdrowiłeś, musi być tym, kogo postanowiłeś uchronić przed atakiem. A czymże jest ta decyzja, jeżeli nie wyborem, czy widzieć go poprzez oczy ciała, czy pozwolić, by został ci objawiony poprzez wizję. Tak? A więc jeśli widzisz go poprzez oczy ciała, to atakujesz. Zamiast tego możesz pozwolić sobie, aby została ci pokazana wizja, Chrystusowa wizja. Możesz zobaczyć swojego brata oczami Chrystusa. Oto jak ta decyzja prowadzi do jej skutków, nie musisz się kłopotać. Tak? Nie musisz wiedzieć, co przyniesie ci ta decyzja. Tak? Nie musisz wiedzieć, czym jest doświadczenie. Masz tylko podjąć decyzję. że chcesz widzieć, tak? Ponad wszystko, powiedz, ponad wszystko inne chcę widzieć. Chcę widzieć rzeczy inaczej. To, co chcesz widzieć, musi jednakże być twym wyborem. Ten kurs dotyczy przyczyny, a nie skutków. Zastanów się dokładnie nad swą odpowiedzią na to ostatnie pytanie, które nadal pozostawiłeś bez odpowiedzi. I pozwól, by twój rozum ci powiedział, że ono musi otrzymać odpowiedź i że ją otrzymało w odpowiedziach na 3 poprzednie pytania. A wówczas będzie dla ciebie oczywiste, że gdy spoglądasz na skutki grzechu w jakiejkolwiek formie, wystarczy, jeśli po prostu zapytasz siebie, czy to jest to, co chcę widzieć? Czy tego pragnę? Oto twoja jedyna decyzja, oto warunek tego, co się wydarza. Nieważne, jak to się dzieje, lecz dlaczego. Masz nad tym kontrolę. Jeżeli postanawiasz widzieć świat bez wroga, świat, w którym nie jesteś bezradny, to środki, aby go ujrzeć, zostaną ci dane. Dlaczego to ostatnie pytanie jest tak ważne? Rozum ci powie dlaczego. Jest takie samo jak te 3 pozostałe, ale nie w czasie. Pozostałe są decyzjami, które można powziąć, po czym odwołać i powziąć ponownie. Prawda zaś jest stała i zakłada stan, w którym wahania są niemożliwe. Możesz pragnąć świata, którym rządzisz i który nie rządzi tobą i zmienić swoje myślenie. Możesz pragnąć zamienić swoją bezradność na moc i stracić to pragnienie, gdy tylko lekki przebłysk grzechu zacznie mieć dla ciebie powab. I możesz chcieć widzieć bezgrzeszny świat, a pozwolić wrogowi skusić cię, byś posłużył się oczyma ciała i zmienił to, czego pragniesz. W swej treści wszystkie pytania są takie same. Każde z nich bowiem pyta, czy chcesz zamienić świat grzechu na to, co widzi Duch Święty, ponieważ jest to świat, któremu świat grzechu zaprzecza. Ci zatem, którzy patrzą na grzech, widzą zaprzeczenie rzeczywistego świata. Niemniej jednak ostatnie pytanie dodaje życzenie stałości do twego pragnienia, by widzieć rzeczywisty świat, tak, że staje się ono twym jedynym pragnieniem. Odpowiadając tak na ostatnie pytanie, dodajesz szczerości do decyzji, które już powziąłeś w odniesieniu do wszystkich pozostałych. Jedynie wówczas bowiem zrzekasz się opcji ponownej zmiany myślenia. Wow. Zrzekasz się opcji ponownej zmiany myślenia? Zrzekasz się opcji powrotu do ograniczenia? Do śmierci, do bólu, do oddzielenia? I to jest ten jeden dzień, ten jeden moment, w którym możesz to uczynić? Nieważne, co wydarzyło się wczoraj, nieważne, co będzie jutro. Dzisiaj jest dzień, w którym zrzekasz się ponownej opcji zmiany myślenia. Ponownej zmiany myślenia. Gdy właśnie to jest tym, czego nie chcesz, udzielasz pełnej odpowiedzi na pozostałe pytania. Jeśli nie chcesz ograniczenia pod żadnym względem, udzielasz pełnej odpowiedzi na pozostałe pytania. Dlaczego myślisz, że nie jesteś pewny, czy pozostałe otrzymały odpowiedź? Czy trzeba by zadawać je tak często, gdyby ją otrzymały? Póki ostatnia decyzja nie zostanie powzięta, słuchasz tego? Póki ostatnia decyzja, tak? Co jest tą ostatnią decyzją? Czy chcę ujrzeć to, czemu zaprzeczyłem, ponieważ to jest prawdą? Czy chcę ujrzeć prawdę, której zaprzeczyłem? Ponieważ kiedy ujrzysz prawdę, której zaprzeczyłeś, nie będziesz mógł wrócić do złudzenia. Nie będziesz mógł wrócić do ograniczenia. Nie będziesz mógł wrócić do świata, ponieważ będziesz wiedział, że nie ma do czego wracać. Rozpoznasz, że świat był jedynie złudzeniem, wytworem twojego własnego umysłu. I prawda jest prawdziwa, a nic innego nie jest prawdziwe. Tak? Póki ostatnia decyzja nie zostanie powzięta, odpowiedź brzmi zarówno tak, jak i nie. Tak? Więc wciąż jest kompromis. Odpowiedziałeś bowiem tak, nie postrzegając, że tak musi oznaczać nie, nie. Nikt nie decyduje się przeciwko swemu szczęściu, lecz może tak czynić, jeżeli nie widzi, że to czyni. Jeżeli widzi swe szczęście jako wiecznie zmieniające się, raz jako to, raz jako tamto, a raz jako nieuchwytny cień, z niczym niezwiązany, to zaiste decyduje się przeciwko niemu. Tak? Dlatego nauczamy podwójnej negacji. Tak? Nie będę tego więcej robił. Skoro to miejsce, świat, który widzę, mojego własnego wytworu jest zaprzeczeniem rzeczywistości, to muszę teraz zaprzeczyć mojemu własnemu zaprzeczeniu. A więc nie będę mówił więcej nie prawdzie. Wow. Ostatni akapit, posłuchaj. Szczęście nieuchwytne lub w formie zmieniającej się wraz z miejscem i biegiem czasu jest złudzeniem, które nie ma znaczenia. Szczęście musi być stałe, ponieważ osiąga się je poprzez zrzeczenie się życzenia sobie tego, co jest niestałe. Tak? Czy chciałeś stałości, doświadczenia? W odpowiedzi na to pytanie, na te trzy pytania i to czwarte, ostatnie, które pozostało bez odpowiedzi, jest twoje urzeczywistnienie stałości, której zawsze pragnąłeś. Stałości miłości, stałości doświadczenia prawdy. Tak? Szczęście musi być stałe, ponieważ osiąga się je przez zrzeczenie się życzenia sobie tego, co jest niestałe. Tak? Więc nie będę więcej opierał swojej rzeczywistości na tym, co niestałe. Nie będę więcej nadawał wartości temu, co niestałe, co zmienne, co zawarte w czasie, ponieważ tylko to, co wieczne, jest tym, czego chcę. Tylko to, co wieczne, jest prawdziwe. I tego chcę doświadczać, tu i teraz. Radości nie można postrzegać inaczej niż przez stałą wizję. Stała wizja może natomiast zostać dana jedynie tym, którzy życzą sobie stałości. Moc pragnienia Syna Bożego pozostaje dowodem, że myli się ten, kto postrzega siebie jako bezradnego. Pragnij tego, czego chcesz, a będziesz to widział i uważał za rzeczywiste. Nie ma takiej myśli, która nie miałaby mocy, by wyzwolić lub zabić. I żadna nie może opuścić umysłu tego, który ją powziął, ani pozostać bez wpływu na niego. Tak? Powiedz jeszcze raz, nie ma nic na zewnątrz mnie. Zostaje w każdej chwili rezultat swojego myślenia. I każda myśl rodzi formę na jakimś poziomie. I to, co widzę i czuję, odzwierciedla to, co myślę. I teraz mogę zmienić swoje myśli. Teraz mogę przemienić swój umysł. Jeśli nie podoba mi się to, co widzę, czy to, co czuję, mogę przestać zaprzeczać prawdzie. Mogę powiedzieć nie to. Nie będę tego więcej dłużej robił. Teraz chcę doświadczyć siebie takiego, jakim stworzył mnie Bóg. Jedyne, co jest do tego potrzebne, to moje pragnienie. Moja decyzja. Nie zadowalać się dłużej ograniczeniem. Prawda, rzeczywistość już jest dana i zostanie ci dana w momencie, kiedy porzucisz swoje złudzenia. Czemu by nie teraz? Synu Boży, czemu by nie teraz?